Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Mijają 22 lata od czasu, gdy w Krakowie odbyły się pierwsze pola nadziei. Żonkilowa akcja przesadzona została ze Szkocji do Krakowa, a jej głównym celem od początku jest promowanie opieki hospicyjnej, informowanie o możliwości jej otrzymywania oraz pozyskiwanie środków na jej prowadzenie. Na żonkilowej akcji wychowało się też całe pokolenie młodych Polaków, którzy w ten sposób uczyli się zrozumienia i wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz innych postaw prospołecznych. W Zielonej Górze pola nadziei zakwitło po raz 11.
Pola nadziei. Kogo my oddajemy do hospicjum? Swoich najbliższych, których kochamy. Natomiast ruch hospicyjny w mieście Zielona Góra ma piękną historię. Przecież zaczęło się od inicjatywy pani doktor Teresy Gierko, która utworzyła hospicjum domowe.
Eugeniusz Dudkiewicz, palotyn z Gdańska, był założycielem ruchu hospicyjnego w Polsce. W latach 89. hospicjów stacjonarnych i domowych było chyba w tym czasie tylko 7. A potem ten ruch spontanicznie i stopniowo coraz bardziej się rozwijał, coraz bardziej społeczeństwo się przyzwyczajało i miało coraz większe zaufanie do tego ruchu. Rozpęd, powiedziałabym, motywację, zaangażowanie porwał ludzi. Prawie w każdym mieście, w tej chwili to już chyba na pewno prawie w każdym mieście jest hospicjum. Jak nie stacjonarne, to domowe albo nawet dwa.
Powstała taka faza, kiedy to już nie wystarczyło, to hospicjum domowym. I w ten czas pojawiła się ten anioł Ania Kwiatek. Tak się składa, że w tym hospicjum byli moi przyjaciele, moi szefowie i moi najbliżsi. Byli.
Najpierw miałam raka trzustki, potem płuca i teraz kręgosłup. Jak dostałam skierowanie tutaj, to no pierwsze co, tak jak wszyscy myślałam, że to jest taka umieralnia. Życie pokazuje, że stąd też pacjenci, co niektórzy wychodzą, może właśnie dzięki tej opiece, którą tutaj mają, bo w domu takich warunków nikt by nie miał. Wstawanie z łóżka, siadanie, chodzenie, zwykłe, proste rzeczy, to wyczyn nie z tej planety. Jest strasznie, strasznie. Półtora tygodnia temu tu trafiłam. Mam tą nadzieję, że będzie lepiej. Pan rehabilitant przychodzi, masuje mi te moje stargane nóżki, bo to też tak źle jest. Naprawdę, opieka tu jest super. Dziewczyny są wspaniałe, pielęgniarki. Poza tym, jeśli chodzi o panią dyrektor, właśnie już jej mówiłam, że jest osobą na odpowiednim miejscu, że ona tym żyje, że no coś się dzieje, akcja Pola Nadziei. To nie jest to, że tylko Pola Nadziei i już, tylko to są Pola Nadziei, to tam u niej aż rośnie. W jej opowiadaniach już rosną te żonkile.
Tylko tu, bo między innymi to jest temat, który chcę poruszyć właśnie dziś z Anią Kwiatek. Chociaż jeszcze nie mam żadnych objawów, które by wskazywały na odchodzenie moje z tego świata. Ale chcę sobie przygotować miejsce. Ja po prostu chcę Anię poprosić, żeby nie odchodziła na emeryturę wcześniej, aż ja nie odejdę z tego świata.
A ja muszę powiedzieć, że pani doktor to jest taką od początku dobrą duszką hospicjum. Ona mi służy pomocą, swoimi radami, bo są różne problemy w hospicjum, ale ona mnie wszystkiego nauczyła. Dziękuję ślicznie pani doktor.
A ja córki własnej nie miałam. Córki własnej nie miałam, a nie kocham jak własną córkę.
A jakby pani przyszła wczoraj, to bym nie powiedziała, że ja stąd wyjdę. Dzisiaj w to uwierzyłam. Tu. A wczoraj pan doktor mi tak mnie postawił na nogi, że już zaczęłam troszeczkę inaczej myśleć. Bo to bardzo dużo zależy od nastawienia, od psychiki, od tego, co człowiek tam w środku czuje, co ma. Ja cały czas żyłam aktywnie i to jest najgorsze. To mnie dobija, bo ktoś, kto jest przyzwyczajony, że tak sobie siedzi, no to co mu za różnica, czy on siedzi w fotelu, czy w wózku, prawda? A ja w tej chwili patrzę przez okno, jest pięknie, tam grzyby rosną. Ludzie mówią, że jest wysyp grzybów, ja bym poszła do lasu na grzyby. Poza tym w domu też ja mam bardzo duży ogród, bardzo lubię swój ogródek, no ale co z tego, jak on tam, a ja tu.
Jak mój brat trafił do hospicjum, po krótkim czasie on mnie się pytał, słuchaj, czy ja będę mógł być tu do końca roku? Czyli zaakceptował te warunki, które tu miał. A jakie on tu miał? Lepsze niż w domu, mimo że w domu miał najbliższych, bo jego łóżko w domu nie było przystosowane do jego choroby. W związku z tym były różne utrudnienia w pielęgnowaniu go. Przyjechał tu, miał samodzielny pokój, w którym on był centralną postacią. Wszystko, co tam było w tym pokoju, to było przygotowane do tego, żeby go dobrze obsługiwać. W końcówce nie widział i źle słyszał, to pytał, a która z was przyszła do mnie? No to jak nie przyszła Ania, a miała przyjść Terenia, to on mówi, to dzisiaj mnie nie my, jak przyjdzie Terenia, mnie umyje. Ja mówię, Piotr, ale ja jestem obok ciebie. Nie, mnie boli, jak ty mnie myjesz, jak ty mnie przewracasz, to mnie boli. Także są różne stany chorych i takich, którzy się bronią rękoma i nogami przed przyjściem tutaj i tacy, którzy tak strasznie cierpią, że chcą gdzieś iść, byle tylko im to cierpienie ulżyło. Takim był mój brat. I to, że ty możesz tu być 24 godziny, to tylko od ciebie zależy.
Ja miałam świadomość, że ja już mam tą chorobę nowotworową, rak piersi, ale miałam mamę i po prostu nie wyobrażałam sobie, że ja pójdę i ją zostawię. I to już, jak przyszłam tutaj, to ja praktycznie, no wiedziałam, że jest bardzo źle. Byłam w strasznym dole i żeby nie tutaj hospicjum, nie szpital, no oczywiście normalne, trudne leczenie, to mnie by już dawno nie było. Tu jak przyszłam, to się czułam bezpiecznie. Tu mnie nie bolało, bo dostałam to, co potrzeba. Cały czas ktoś koło mnie był. Każde życzenie było moje i teraz dłużej już jestem, to wiem, że wszystkich jest spełniane. To samo powitanie to jest tak, jakby witali kogoś wyjątkowego. Ja jak przyjechałam, to się czułam, jakbym tylko ja była tutaj sama jedna i najważniejsza.
To znaczy, ile pani jest tutaj?
Oj, jestem tutaj 3 lata. Praktycznie w beznadziejnym stanie przyszłam. I naprawdę, nie tylko się tutaj umiera. A jeżeli nawet, bo każdy z nas odchodzi, to odchodzenie jest takie godne. Ja w tej chwili po przejściach swoich osobistych nie boję się ludzi, którzy odchodzą. Jestem z nimi, mogę ich wesprzeć tylko modlitwą, bo tylko tym. Nigdy nie wiadomo, nadzieję trzeba mieć do końca. Wiele osób wyszło na własnych nogach, a ja wiem, że na pewno wyjdę też, nie na wózku.
A co może panią ucieszyć?
Pomoc drugiemu człowiekowi. Bo bardzo trudno jest prosić i brać, a cudownie jest dawać. Zawsze miałam sentyment do starszych osób i nie potrafiłam przejść obojętnie. A teraz siedzę sama i potrzebuję pomocy, przepraszam.
Choroba tak pokazuje człowiekowi jego miejsce na ziemi. To jak maluczki jest człowiek i ja wiem, choroba uczy pokory.
Ja już nie jestem samotną. Mam taką jedną Karolinę, która studiując przychodziła tu jako wolontariuszka, masowała mi nogi. Pierwszy efekt, gdzie sama zaczęłam pracować, to zrobiła ona i żeśmy płakały obie. Cudowna dziewczyna.
2 lata temu zaczęła się choroba, która jest skutkiem być może mojego wypadku kiedyś w pracy. Miałam wstawioną endoprotezę. Po tym wszystkim chodziłam już tak możliwie o jednej kuli. Wszystko sobie sama robiłam. Później zaczął się ból nasilać. Noga zaczęła puchnąć. No więc znowu do lekarzy. Mieszkam w mieście, gdzie ortopedy nie ma, więc do Zielonej Góry też tak łatwo się nie dostać jest do lekarza. No i po wszystkich badaniach stwierdzono rak kości. Pierwszy dzień w ogóle do nikogo się nie odzywałam, nie przyjmowałam telefonów. No wyłam w 4 ściany. Całe szczęście, że jestem tutaj. Wspaniali ludzie, wolontariusze i młodsi, i starsi, naprawdę.
miałem tutaj bardzo taką bliską mi osobę, była to Ewa.
Miała raka płuc. Ona dziś była w wieku około 40, tak myślę, paru lat. Jak się zwierzyłam koleżance, przyjaciółce, to ona mi nie da takich rad jak mama, powiedzmy. A mamie czasami się nie mówiło o pewnych rzeczach, więc po prostu dostawałam w pigułce wszystko od Ewy.
Cieszę się, że nie było mnie przy jej śmierci, bo jak zadzwoniłem, to było w wakacje. Ja zawsze dzwoniłem co jakiś czas, zapytać się, jak tam moi podopieczni, których sobie tak upodobałem, ale opiekuję się tutaj wszystkimi. No i bardzo się wzruszyłem, jak mi powiedzieli, że Ewy już nie ma.
W takich momentach to jest najciężej.
No i walczyła do samego końca. Walczyła.
No nie mogę sobie wyobrazić bólu nowotworowego. Nie mogę sobie nawet tego porównać do niczego.
Tutaj ludzie nie odczuwają bólu. Oni chcą być z nami, chcą nam jak najwięcej opowiedzieć. To ze względów też osobistych to robię, bo miałem prababcię, którą się opiekowałem w domu, a obiecałem sobie kiedyś, że jak jej zabraknie, no to będę pomagał innym ludziom, którzy tego potrzebują.
Mi pomaga modlitwa, mi pomaga posiedzenie w kościele, pomyślenie.
Na każde rzeczy jest czas, nawet na takie przyjemności, ale pomoc innym daje taką satysfakcję, jakiej nie dadzą żadne pieniądze, pomoc innym ludziom.
I tu jest takie miejsce, żeby tych chorych nie zmieniać. Przyjmujemy ich tutaj ze swoimi wszystkimi nawykami i tolerujemy wszystko to, co oni nawet robią niewłaściwie. To jest chory, on ma tu prawo swoje. My, naszym zadaniem jest dostosowanie się do tego chorego, do każdego chorego z osobna, a nie chorego dostosowywać do siebie. To jest miejsce, gdzie chory może żyć i chorować i umierać godnie i bez bólu.
Bardzo mi się podobało motto, które moja córka tu na podziękowaniach do hospicjum złożyła. Śmierci trzeba się uczyć jak życia. Czy myśmy nie powinni brać udział w tej akcji Pola Nadziei po to, żeby pomału przygotowywać siebie również do tej sytuacji odejścia, a przy okazji pomóc tym, którzy robią wszystko, żeby cierpiącym udzielić pomocy.
Chyba już się trochę udało opanować właśnie, żeby ten ból był jak najmniejszy, żeby nie cierpieć. I tak doszłam do wniosku, że jak się okazałoby teraz, że to, czym ja się tak nakręciłam, że teraz będzie dobrze jednak też, jeśli teraz by się okazało, że nie, to ja nie wiem, czy dam radę. Bo jestem silna, byłam silna, ale chyba już teraz nie dałabym rady.
Pola nadziei są wszędzie. A najfajniej, jak są między niebem a ziemią, co?
Pięknie powiedziane, między niebem a ziemią. Ale mam też synka, muszę powiedzieć. I właśnie dla niego, ta moja nadzieja to jest dla niego. Przyjedzie, kupi żonkile do naszego ogródka tutaj. Kupimy tu też, zasadzimy, nie ma problemu, ale u nas też sobie zrobimy takie pole nadziei na naszym ogródku.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy reportażu pod tytułem Tu rozkwita dobro. I o tym dobru, o tej nadziei, która ma kolor co roku żółty. Od 22 lat w Polsce rozmawiać będę z moimi gośćmi. Anna Kwiatek, dyrektor hospicjum Lady Sue Ryder.
Witam Państwa serdecznie.
Się nazwała dlatego, że kochała Polskę, ukochała Polskę i ten ruch hospicyjny był bliski. W Wielkiej Brytanii zresztą wszystko tak przyszło do nas. Elżbieta Dowhan, koordynator do spraw wolontariatu. Pięknie witam. Pani doktor Emilia Pucek, lekarz medycyny rodzinnej, ale specjalizująca się w medycynie paliatywnej.
Dzień dobry Państwu.
I ksiądz Mariusz Łuszczak, który o nadziei, o tym, jak nie należy o niej zapominać w każdym trudnym momencie życia. Mam nadzieję, że wie najwięcej. Witam księdza.
Dzień dobry, szczęść Boże.
To pierwsze pola nadziei to w 2009 się rozpoczęły.
Tak, 11 lat temu.
11 lat temu i teraz właśnie w październiku zasadziliśmy znowu nowe cebulki i pola nadziei rozkwitną w tym całym wielkim wymiarze, o czym mówimy, myśląc o słowie nadzieja na wiosnę. One, te pola nadziei, to nie tylko złotówka za cebulkę, bo tak to się mówiło na początku, ale te pola nadziei są dla hospicjów, dla wszystkich na ziemi lubuskiej, w Zielonej Górze, tą nadzieją, że coś więcej się zdobędzie dla chorych, bo wiadomo, że im potrzeba więcej.
Myślę, że jeszcze dzięki tym polom nadziei udało nam się przede wszystkim dotrzeć do naszej społeczności lokalnej. Bo na początku, pamiętam, jak zaczynaliśmy pierwszy rok, zgłosiły się pojedyncze szkoły, przedszkola w ogóle, a w tej chwili po prostu te 70 tysięcy cebulek jest rozebranych w mig, dosłownie. Pola nadziei zakwitają przed wszystkimi przedszkolami, przed szkołami, instytucjami, w prywatnych ogrodach. A w tym roku przepiękne pola zasadziliśmy przed domem kombatanta
w
Zielonej Górze, gdzie po prostu uczestniczyli w sadzeniu też mieszkańcy tego domu.
Ja pamiętam, jak to się rozpoczynało. Oczywiście ksiądz Łuszczak powie nam więcej, bo to wszystko zaczęło się w Krakowie, w hospicjum Świętego Łazarza i dopiero jakby to poszło do innych hospicjów. Pamiętam, jak to się rozpoczynało, bo mało kto wiedział, o co chodzi w tych polach nadziei. Dlaczego żonkiel na przykład jest tym symbolem tych pól nadziei. Mhm. I tłumaczyliśmy, było też parę audycji, zawsze co jakiś czas wracamy do pól nadziei, bo są to miejsca, te hospicja w Polsce, hospicjum Zielonej Górze chyba było 13. hospicjum, które powstało w Polsce. Cudowna trzynastka, więc
szczęśliwa.
Można mówić, że szczęśliwa. Ludzie się do tych pól nadziei przekonywali, dlatego że wiedzą, że odchodzenie jest nieuchronne. Ale odchodzenie w hospicjach, kiedy dotyka człowieka choroba nowotworowa, jest szczególną chorobą, dlatego że zazwyczaj chory cierpi i po prostu boli. I to jest takie ważne, żeby dawać nie tylko tą całą holistyczną, paliatywną opiekę choremu, ale także dawać mu nadzieję. Bo przecież często się mówi, że hospicjum to też życie.
Tak, hospicjum to też życie. I pamięta pani redaktor przed laty, no, każdy w zasadzie unikał słowa nawet hospicjum. Każdy się bał tego słowa. To był po prostu temat tabu. I tak sobie kiedyś pomyślałam, a może w Zielonej Górze spróbujemy tą akcję Pola Nadziei. Może właśnie poprzez tą akcję dotrzemy do społeczności naszej, uświadomimy im, na czym polega ta opieka paliatywno-hospicyjna. Co to jest hospicjum? I zaczęło się tak naprawdę od zwykłych pogadanek w szkołach chodziłam od jednej do drugiej szkoły. Młodzież z wielką uwagą wysłuchiwała. Opowiadałam im o przypadkach różnych, jakie są. Właśnie przekonywałam młodzież, żeby uczestniczyli w chorowaniu najbliższych, żeby się nie bali chorowania najbliższych, żeby się nie bali śmierci, że powinni być przy umieraniu dziadka, babci czy rodzica, bo w większości rodziny bardzo izolowały, przede wszystkim dzieci, izolowały rodziny, młodzież. Nieraz myśleliśmy, że ten chory nie ma nikogo z bliskich, oprócz na przykład syna czy córki, a później się okazywało, że jeszcze są wnuczęta. Tylko no, w zasadzie każdy się bał tego miejsca, bo to hospicjum to jest straszne miejsce, gdzie się umiera. No niestety musi być takie miejsce, gdzie chory, bardzo chory człowiek musi godnie umrzeć, ale udało nam się dotrzeć.
Odczarować
tak,
też.
Odczarować,
mnie się wydaje, dzisiaj wszyscy lata odczarowaliśmy te miejsca, że nie należy się bać, bo chory, pani doktor najlepiej o tym wie, bo chory w takich miejscach dostaje wszystko. Nie tylko strawę duchową, o której za chwilę będziemy mówić, przede wszystkim dostaje coś, żeby nie bolało.
Tak, no, opieka paliatywna przede wszystkim ma za cel poprawę jakości życia chorego. Opieka jest wszechstronna, nie mówimy tylko o potrzebach fizycznych, są także potrzeby duchowe, emocjonalne, socjalne również. Staramy się opanować wszystkie objawy niepożądane choroby, zwalczamy ból, także inne problemy typu zaparcia, nudności, ale powiem szczerze, że trafiłam do hospicjum stacjonarnego w Zielonej Górze 2 lata temu. Już od 2 lat jestem związana z hospicjum
I bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. To są bardzo domowe warunki. Pacjenci mają pojedyncze sale. Rodziny mogą przebywać właściwie całymi dniami. Opieka jest bardzo dobrze zorganizowana.
Kiedy nadchodzi ten najgorszy moment, to jeszcze przy hospicjach, właściwie już prawie każdym, istnieje grupa wsparcia po stracie, żeby ten bliski, który odchodzi po utracie bliskiego człowieka, sobie bliskiego człowieka, mógł gdzieś być, przepraszam za słowo, ogarniętym, tak? Żeby mógł się gdzieś wypłakać. Ale pani doktor, jak pani jest przy tym chorym terminalnie i widzi pani te oczy i słyszy pani, pani doktor, jeżeli ktoś może mówić, czy ja z tego wyjdę, bo bardzo często takie pytania padają w hospicjum. Albo pani doktor, czy ja mogę mieć kotka? Czy pani doktor, ja mogę mieć pieska? Czy ja mogę dostać kieliszek wina? Bo w tym hospicjum także odchodziło wielu moich znajomych. I to jest takie miejsce między ziemią a niebem, gdzie się spełnia wszystkie marzenia. I czy jak widzi pani te oczy w siebie wpatrzone, człowieka takiego z wielkim pytaniem, co będzie dalej, bo się boję, to co pani mówi?
To są bardzo trudne, indywidualne rozmowy. Myślę, że trudno w tej chwili przedstawić przebieg nawet takiej rozmowy. Ona bardzo często wynika...
Czy pani jest przygotowana do takich... spotkanie.
Myślę, że tego uczymy się całe życie wszyscy, szczególnie pracując w hospicjum, w tych miejscach z osobami odchodzącymi. Często te rozmowy przeprowadzamy na zasadzie pytań. A jak uważasz? A dlaczego sądzisz w ten sposób? I tak kierujemy tą rozmową. Tak, nie każdemu choremu można odpowiedzieć w ten sam sposób. Nie każdemu choremu można powiedzieć całą prawdę i też mamy do tego prawo. I chory ma do tego prawo. Niektórzy chorzy nie chcą znać prawdy, nie chcą wiedzieć wszystkiego, więc rozmowę kierujemy troszeczkę inaczej.
A pani się boi, że wejdzie pani do pokoju i już tego pytania z ust tego człowieka, który jeszcze wczoraj może mówił, nie będzie?
Na pewno... Zżywamy się z naszymi chorymi, tak jak i z ich rodzinami. Ja pracuję także w hospicjum domowym, gdzie z tymi chorymi mamy dłuższy kontakt.
Troszkę starszym niż hospicjum Surajder.
Tak, tak. I w hospicjum domowym ja też pracuję już dłużej, bo od 2015 roku. Na pewno, kiedy odchodzi pacjent, jest także nam ciężko, ale się nie boję. Bo myślę, że śmierć jest elementem naszego życia. Kiedy wiemy, że ona jest nieuchronna, staramy się dbać o tę część, która została i jak najlepszej jakości przeprowadzić chorego.
My ciągle jeszcze pamiętamy przecież Jana Pawła II, który mówił o cywilizacji śmierci, cywilizacji życia, jak to ważne jest ten skok salto mortale, choć wielu się boi, bać będzie do końca. Ale pola nadziei, proszę Państwa, bo o nich dzisiaj rozmawiamy, bo w październiku sadzi się cebulki, a na wiosnę zbiera się żółte plony. Pola nadziei to są także po to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na wszystkich ludzi pracujących w hospicjach, którzy to ludzie, wolontariusze, pracownicy w tych bardzo trudnych miejscach są na co dzień z tymi chorymi, potrzebującymi opieki, ale przede wszystkim także no, funduszy na to, żeby można było im dawać co najlepsze. I dlatego dzisiaj także rozmawiamy z wolontariuszką, bo myślę, że pani jest koordynatorem wolontariatu, do spraw wolontariatu, pani Elżbieta Dowchań, ale ciągle cały czas słyszymy, że tych wolontariuszy brakuje. A przecież to takie szczególne miejsce, które jeżeli człowiek mało odporny, szczególnie młody, no to długo miejsca nie zagrzewa, bo trzeba mieć konstrukcję ze stali, żeby to wszystko, że tak powiem, do siebie brać, przeżywać, wracać do domu i nie myśleć. Tak jak tutaj opowiadali młodzi ludzie o młodej kobiecie Ewie, która odeszła na raka płuc.
Jeśli chodzi o nasze hospicjum, to nie mamy jakiegoś większego problemu z naborem.
A pani zaczynała od...
Ja zaczynałam...
Dawno temu?
W 2005 roku zaczynałam prowadzić wolontariat, organizować wszystko w hospicjum.
Pani jest pielęgniarką z zawodu.
Jestem, tak. Jestem, pracuję w hospicjum jako pielęgniarka. I od 2005 roku prowadzę wolontariat w hospicjum. Zaczynałam uczyć się tego robić. Uczyłam się, jak powinien wyglądać ten wolontariat. Świadomość miałam zawsze taką, że hospicjum nie może istnieć bez wolontariuszy. Wolontariusz, który trafia do hospicjum, musi po prostu mieć odpowiedni stosunek do tej pracy, do tego miejsca, do trudnego miejsca, w którym przebywają chorzy, nieuleczalni, i musi mieć tą świadomość, że jest po to, aby pomóc temu drugiemu człowiekowi.
A proszę powiedzieć, są wolontariusze?
Tak, tak. Mamy około 40 wolontariuszy.
Młodzi ludzie?
W różnym wieku. Od 16 roku życia i osoby też starsze, w wieku 60 lat, 70. Są wolontariusze, którzy podjęli pracę u nas w 2005 roku. Do dzisiejszego dnia takie panie u nas są, posługują, pomagają, przychodzą do hospicjum. Także jakiegoś takiego większego problemu, jeśli chodzi o nasze hospicjum, naprawdę nie mamy z wolontariuszami.
Miała pani...
Co tydzień zgłasza się, muszę tak powiedzieć, jakaś osoba, która pyta o wolontariat, która dzwoni do mnie. Tak już jest, że hospicjum jest trudnym miejscem i nie każdy może wykonywać tę pracę wolontariusza właśnie w hospicjum. Ale większość osób, które się zgłasza, zostają u nas.
Słyszałam taką wypowiedź młodego człowieka, który zgłosił się do jednej z klinik w Poznaniu, bo tam poszukiwane były starsze osoby, a to był mężczyzna i dosyć młody, gdzie trzeba po urodzeniu przytulać dziecko do siebie. I powiedział, że woli to, bo próbował w hospicjum i nie dał rady. Więc konstrukcja psychiczna to musi być jak żelazo-beton. Niektórzy chcą być wolontariuszem czy wolontariuszką w hospicjach, ale nie chcą być przy odchodzeniu.
No to jest właśnie bardzo trudne. Dopóki i cały czas nad tym pracujemy na spotkaniach z wolontariuszami, dopóki każdy z nas nie nabędzie takiego odpowiedniego stosunku do przemijania, do tego, że to nasze życie jest nierozłączne z przemijaniem, z umieraniem, i dopóki nie staniemy przed tym problemem, albo go zlekceważymy, albo możemy się pogodzić z tym problemem odchodzenia, umierania, to wtedy nam będzie trudno zostać w hospicjum na dłużej.
Ja myślę, że tak nie bez przyczyny ten październik jest taki ważny, bo potem jest pierwszy dzień listopada, kiedy pamiętamy o swoich bliskich, którzy odeszli, że sadzimy właśnie ten kwiatek, bo potem to biedactwo musi, proszę księdza, przedzierać się przez twardą ziemię, przez zimę, żeby z tej cebulki wyszło coś, co się nazywa odrodzenie, bo żonkil jest takim symbolem odrodzenia i nadziei przede wszystkim, więc może i stąd te piękne pola nadziei.
W zasadzie kwiat jest takim symbolem życia i żonkil w bardzo dużej mierze, z tego względu, że sadzimy w październiku, a na wiosnę powstaje jakby nowe życie, bardzo piękne, bardzo też kolorowe. I sam kolor żółty jest takim kolorem nadziei, ale też wielkiej radości. Też proszę popatrzeć, że wiosna jest takim czasem, kiedy obchodzimy święta Zmartwychwstania. To są święta, w których odkrywamy, że śmierć nie ma ostatniego słowa. I właśnie ten rozkwitający kwiat jest symbolem tego, że ci, którzy odeszli, oni wciąż żyją. W naszych wspomnieniach, w różnych dziełach, które zostawili, żyją też często w naszej modlitwie, ale też w tym, że ktoś, kto odchodzi z tego świata przez śmierć, on się nie unicestwia. Zostają po nim najczęściej wielkie dzieła. Nieraz o tych dziełach możemy nie mówić, ale na przykład dla rodziny, dla najbliższych, ta dana osoba, która już odeszła, jest kimś wyjątkowym, kimś ważnym, kimś, kto to tak naprawdę wciąż żyje.
Ja ciągle powracam do książek księdza Kaczkowskiego, który przecież w ruchu hospicyjnym pokazał, że to nie jest smutne miejsce, że tam można się bawić, że jest radośnie, że jest jasno. Sam przecież odszedł w młodym wieku, ale pokazywał, jakie to odejście może być interesujące. Przepraszam za to słowo. Bo ksiądz bywa też przy odejściach. Ksiądz jest w tym hospicjum i trzyma ksiądz za rękę, jednocześnie mówiąc, żeby się nie bać, bo dla bieżącego człowieka to wiadomo, że świat się i życie się nie kończy, tylko rozpoczyna zupełnie na innym poziomie. Natomiast są ci, którzy jednak, bo hospicjum jest miejscem, gdzie się nie rządzi ani wiara, ani polityka. Przychodzą ludzie, którzy potrzebują pomocy i ogarnięcia właśnie w tym bólu i tym cierpieniu. I także przy okazji, żeby myśleć o rodzinie. To jak ksiądz zapamiętał to swoje najbardziej interesujące doświadczenie w hospicjum? Niekoniecznie musi to być związane, proszę księdza, z odejściem.
Raczej ja może zacznę od takiego wydarzenia, które jest wydarzeniem spoza hospicjum. Kiedy przed prawie 5 laty towarzyszyłem w takim odejściu i wiedziałem, że to jest moment odejścia kogoś, kto dla mnie był bardzo bliski. I pamiętam w takiej rozmowie, ta osoba była zawsze dla mnie taką osobą stanowczą i twardo stąpającą po ziemi. I kiedy już nadchodził ten moment odejścia, ktoś z przyjaciół tej osoby zadał jej pytanie, czy się boisz? I była odpowiedź, która mnie zdziwiła, bo ta osoba odpowiedziała, tak, boję się. Ja do tej rozmowy wróciłem na następny dzień z tą osobą. I mówię, że tyle usłyszałem słów o odchodzeniu od ciebie, tyle słów takiej pewności, że śmierć jest częścią życia też. A tu nagle słyszę, boję się. I usłyszałem taką odpowiedź, ale wiesz, każdy z nas boi się tego, czego nie zna. A ja podróżuję tam, gdzie nie do końca wiem, jak będzie wyglądało przyjęcie mnie. I myślę, że to każdy z nas w jakiś sposób odczuwa. Ja się bardzo cieszę, że hospicjum jest takim miejscem, gdzie stara się tym osobom, które już odchodzą, zapewnić normalność.
To dobre słowo jest.
W jak najzwyklejszy sposób, tak codzienny, mogli przeżyć swoje ostatnie chwile, oczywiście łagodząc ich ból, będąc przy nich, ale żeby ten moment przejścia nie był takim momentem strachu i lęku, ale żeby był czymś naturalnym, że przechodzę do innej rzeczywistości. Nie wiem do końca, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała, ale wiem, że mogę podziękować za coś w swoim życiu, że to życie pięknie przeżyłem, że ono w zasadzie toczy się dalej.
Jeżeli wierzę.
Natomiast myślę, że nawet dla osób niewierzących często ten taki normalny sposób przejścia jest łatwiejszy.
Trzeba dać nadzieję, żeby było łatwiej. Pani dyrektor Aniu, bo pani tak długo to hospicjum prowadzi, a przecież w takiej pracy jest tyle nieszczęść, tyle łez, tyle emocji, i dobrych, i złych emocji. Jak pani sobie z tym radzi?
Nie można się do tego przyzwyczaić, bo co niektórzy pytają mnie wprost, jak ty możesz tam wytrzymać, ale chyba się przyzwyczaiłaś do tego. Nie. Każde odejście chorego jest naprawdę bardzo ciężkim odejściem dla nas, a szczególnie chorych tych, którzy przebywają dłużej u nas. My się po prostu do nich przyzwyczajamy. Często dla chorych jesteśmy jak rodzina, bo nie mają innej rodziny. Często są to młode osoby, gdzie człowiek w tym młodym widzi swojego syna, córkę. Jest to bardzo trudne, naprawdę. Ja nieraz kłamię, wchodząc do młodego człowieka do pokoju i mam pełne oczy łez. Naprawdę, mówię, że mam uczulenie i dzisiaj to mnie tak alergia strasznie męczy, bo nie umiem się do tej mojej słabości takiej przyznać, nie? ale po prostu to jest naprawdę no, ciężkie przeżycie. Wierzcie mi Państwo, że tam, gdzie odchodzi matka, odchodzi ojciec, pozostają dzieci, to się samo płacze. No zresztą tutaj jest moja pracownica, pani doktor, Ela.
I nawet jakby często, się nie chciało, to łzy same
lecą. My płaczemy
lecą.
Więcej jak rodzina. Ja pamiętam, jak kiedyś tak nam zadano pytanie, dlaczego wy płaczecie? Przecież to jest mój mąż, a nie wasz. Ale to był młody człowiek, my się przyzwyczaiłyśmy do niego i prosto, tak po ludzku serce nas bolało.
I dlatego mówię,
że on po prostu odchodzi.
Że łzy same czasem
ale
lecą,
ja
trudno je
zatrzymać. Ja się dużo modlę. Mamy kapliczkę u nas w hospicjum. Naprawdę, dużo spraw powierzam Matce Boskiej, Bogu. Nie jestem tam jakąś fanatyczką religijną, ale po prostu to mi pomaga przetrwać tam i przychodzą następne osoby, może dlatego, że właśnie przychodzą następne i po prostu człowiek no, po jakimś czasie już zapomina o tych, bo ma następny, którymi się musimy zaopiekować, z którymi musimy być, ale
i
też
właśnie,
o nich pamiętamy.
I właśnie to, bo tam księgi pamięci są tak przepastne, nie tylko w sercach, ale i na piśmie. Ale jest jeszcze ta sprawa, te pola nadziei wracamy. Ja pamiętam na początku, to hospicjum tyle potrzebowało rzeczy. Tak było słabo z wyposażeniem gabinetów. Ludzie byli dobrzy, to jest najważniejsze, ale przecież ten chory potrzebował jednak pieniędzy.
Ale ja zawsze właśnie dziękuję wszystkim.
Ile się udało w tym hospicjum zrobić? Ja nie wiem, czy ja dałabym radę wymienić. No. Dzięki właśnie Państwu. Dzięki tym wszystkim, którzy kupują tę cebulkę za złotówkę, tym zakładom pracy, kiedy to się kwestuje na wiosnę, w październiku, kiedy chodzi o to, że ten owoc potem tak żółto kwitnie. Gdybym mogła prosić, jaka to kwota? I co można było
prosto
za to
można
kupić?
Policzyć. Średnio 42-45 tysięcy, 11 lat, proszę policzyć. Dlatego dzięki temu no, zakupiliśmy wspaniały sprzęt rehabilitacyjny przed laty, bo teraz to już mamy piękną rehabilitację. Zakupujemy najnowocześniejsze opatrunki, czyli najnowszej generacji opatrunki na odleżyny. Zakupujemy leki, kupujemy koncentratory tlenu, które wypożyczamy dla chorych do domu i przede wszystkim wspomagamy chorych jeszcze w domach, bo u nas to pani doktor może potwierdzić, że jeśli jest rodzina biedna, którą nie stać na wykupienie leku, składa u nas oświadczenie, bo my prowadzimy również stowarzyszenie przy naszym hospicjum i to właśnie stowarzyszenie kupuje po prostu leki dla naszych chorych i to są też pieniążki z pól nadziei, bo to jest wspólna akcja, stowarzyszenie razem z hospicjum.
No to pytam pani doktor Emilii Pucek, bo jesteśmy świeżo po wyborach przecież do Parlamentu Polskiego i najważniejszą, jak się okazało, sprawą dla Polaków była służba zdrowia. Ile rzeczy brakuje w służbie zdrowia? Czy według pani, która jest młodym lekarzem i rozpoczyna trudną drogę, bo to jest specjalizacja, jeżeli chodzi o medycynę paliatywną, bardzo trudna, wystarczy na ten ból, na to cierpienie, bo nie można cierpieć.
Na przykład medycyna paliatywna jest coraz lepiej finansowana i są te potrzeby zauważone, jeżeli chodzi o samą medycynę paliatywną, ale musimy też popatrzeć na potrzeby osób starszych, które nie mogą podlegać pod nasze ośrodki. Myślę, że tutaj w tej sferze jest bardzo duży problem, bardzo duża trudność w zaopiekowaniu się w tej chwili starszą populacją.
Ale jak idzie pani do hospicjum domowego, który biednym, bogatszy, ale chory.
Tak.
To zawsze ma pani ze sobą lekarstwa, czy brakuje?
Jeżeli chodzi, no, część lekarstw...
Ja nie pytam o jakie, bo ja się na tym nie znam, tak? Ważne, żeby nie bolało.
Znaczy, myślę, że leki powinny jednak być darmowe w bólu, a bardzo często jest tak, że pomimo tego, że przy leku pisze tą literkę B, co świadczyłoby o tym, że on jest bezpłatny, to pacjent i tak musi uiścić opłatę w aptece za niego, więc nawet z tymi refundacjami nie jest do końca tak, jak należy.
A co to oznacza dla pani pola nadziei?
Nadzieja na lepszą przyszłość, na większe możliwości w tej sferze, nadzieja dla chorych, na lepszą jakość życia po prostu.
Dla tych właśnie chorych. Ja coś przeczytam państwu. Znalazłam to, dlatego że widziałam to w filmie dokumentalnym, ale znalazłam tę wypowiedź, ksiądz się ucieszy.
Ale ja
na
jeszcze
pewno
muszę jedno zdanie dopowiedzieć. Bardzo proszę. Że my naprawdę, nie chwaląc się, ale nasze hospicjum pod względem jakości naprawdę świadczymy usługi o wysokiej jakości, ponieważ dzięki budżetowi z miasta, ale dzięki też sponsorom i tym wszystkim, co kupują te cebulki.
Oni też się mieszczą w polach nadziei.
Tak, się wszyscy mieszczą w polach nadziei i dlatego mamy wszystko, cały sprzęt, który potrzebujemy do hospicjum, dodatkowe takie wyposażenia, jak telewizory, nie telewizory. Wszystko mamy właśnie dzięki ludziom dobrej woli.
A poza chciałabym też dodać, że właśnie pojawiłam się 2 lata temu w hospicjum i już byłam bardzo miło zaskoczona tym, jakie tu panują warunki, ale w trakcie specjalizacji jeżdżę na szkolenia i kursy także do innych miast, gdzie jestem w stanie porównać, jak to jest zorganizowane. Mówię tutaj o hospicjum stacjonarnym w innych miastach, więc naprawdę myślę, że wypadamy bardzo dobrze na tle całej Polski.
Wypadamy bardzo dobrze, tak. Bo Ania wiem, od czasu do czasu do niej dzwoni, o to się proszę. A poza tym, jak tam się wchodzi, to tam się po prostu...
Jak do domu.
Przepraszam za sformułowanie, ale chyba ksiądz pozwoli, że tam się chce żyć w hospicjum, prawda? A wolontariat to już w ogóle cudowne.
Ja muszę powiedzieć, gdyby nie upór pani Ani, pracowitość, nasze hospicjum nie byłoby w tym miejscu, w którym jest. Po prostu byłam w Polsce w różnych hospicjach i pracuję tutaj prawie 20 lat i hospicjum dzisiaj, a te 20 lat temu, to jest przepaść. Pani Ania po prostu zrobiła cuda.
Ja powiem króciutko. Byłam niedawno w Edynburgu, bo właśnie stamtąd poszła ta idea przede wszystkim. Pól Nadziei to organizacja pani Marii Curie w 1997 roku. Jak tam się jedzie wiosną, tam nie ma skwerka małego nawet, najmniejszego, żeby nie kwitły żonkile. Szkocja jest cała w żonkilach. To jest przepiękny czas między kwietniem a początkiem sierpnia. Żonkilowy kraj. W każdym razie, proszę księdza, wracam do tego cytatu. Ciekawe, czy ksiądz odgadnie, któż to powiedział. A ten kwiatek, który, cytuję oczywiście, który w rękach trzymam, ten kwiatek, ale także to wszystko, co jest trudem, wzięli na siebie ludzie, którzy się spotkali po to, żeby pomóc tym, którym jest najtrudniej. To są pola nadziei. Nie zapraszamy nikogo na pola. Zapraszamy do tej pewności o prawdzie, o dobru, o nadziei. Do hospicjów przychodzą wszyscy, którzy podejmują się tego trudu, żeby nie to, co smutne, to, co przygnębiające, to, co jest prawie że rozpaczliwe, miało ostatnie słowo, tylko prawda, dobro i miłość. Pola nadziei mają wziąć na siebie cząstkę tego trudu, żeby pomóc innym już nie słowem, ale swoją własną nadzieją. To nie będę księdza męczyć. Pochodzą te słowa z filmu Hospicjum kochając życie, aby powiedział to świętej pamięci już ksiądz kardynał Franciszek
Macharski,
tak. Zresztą
bardzo w Krakowie.
Jeżeli chodzi o hospicjum świętego Łazarza w Krakowie, państwo się tam spotykają co roku zawsze, bo zaczęło się wszystko od hospicjum w Krakowie.
Bo my właśnie zgłaszamy zawsze akcję do Krakowa, dostajemy regulamin akcji, później zgłaszamy tą akcję do ministerstwa, skrupulatnie rozliczamy z protokołami, z kwity KP wypisujemy, także wszystko się odbywa komisyjnie, także to jest wszystko rozliczone i musimy mieć zgodę przede wszystkim hospicjum krakowskiego.
No i dlatego w lipcu tam co roku się jeździ, wymieniacie się doświadczeniami.
Tak, składa się
raport. I mówicie,
jak
by tu jeszcze zwiększyć te pola nadziei.
Ja jeszcze bym dodał, pani redaktor powiedziała, że do hospicjum się wchodzi jak do miejsca, w którym chce się żyć.
I ja coś do tym, naszego coś tak wchodzę. Jest. Do naszego
i tak wchodzę. Myślę, że to jest wielka zasługa ludzi, którzy tam trafiają na różne sposoby.
Czy ale widzi jak... ksiądz, że jak się uśmiecham?
Tak.
My się wszyscy uśmiechamy teraz, przecież nie płaczemy.
Ja powiem szczerze, że bo ja od września posługuję w tym hospicjum. I kiedy tam wchodzę, to wchodzę radosny, ale wychodzę bardziej radosny i często bardziej radosny i umocniony właśnie postawą tych osób, które tam są. Czy wolontariuszy, czy pracowników, ale też tych osób, które są pacjentami. Także jest to miejsce jednak radości.
I ostatnie słówko, bo już będziemy kończyć.
Ostatnio przyszła do mnie, zgłosiła się na wolontariat osoba młoda, która po rozmowie krótkiej i po takim przejściu przez hospicjum powiedziała, że ona się czuje jak w domu.
I to właśnie jest cudowną puentą naszego spotkania dzisiaj na antenie Radia Zachód w audycji W Twojej Sprawie. Było mi bardzo przyjemnie gościć Annę Kwiatek, dyrektor hospicjum Sue Rider w Zielonej Górze, Elżbietę Dowhań, koordynatora do spraw wolontariatu, aby tak dalej. Pani dużo siły życzę, pani doktor Emilia Pucek, specjalizująca się w medycynie paliatywnej. I ksiądz Mariusz Łuszczak. Rozumiem, że znajdujemy się z nadzieją między ziemią a niebem.
Tak jest.
Proszę pamiętać
i
o pola nadziei.
Dziękujemy za księdza.
Te pola...
Ja dziękuję za panią poza dyrektor, za panią doktor, te pola za całe hospicjum.
Poza tym, proszę państwa, te pola nadziei są w nas. Niech one będą. I pamiętajmy o hospicjach, o tych miejscach. Pamiętajmy o ludziach, którzy w tych miejscach robią wszystko, co mogą, żeby być z tymi chorymi. No i pamiętajmy o ich rodzinach. I mówmy młodym ludziom, że są pola nadziei. Z taką nadzieją kończę program. Grażyna Walkowiak, dziękuję państwu za przybycie do studia, państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Bardzo.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem W Twojej Sprawie.